A z nami pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, znawczyni kotów przede wszystkim, autorka książek, behawiorystka zwierząt. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Co najdziwniejszego usłyszała pani z ust opiekunów kotów na temat ich zwierząt?
Ja nie żartuję. Najdziwniejszą rzeczą, jaką usłyszałam, było to, że kobieta nie będzie mogła zajść w ciążę z powodu tego, że mieszkając z kotem nałyka się jego futra.
Nie wiem, co powiedzieć.
Ja też nie wiedziałam, co powiedzieć, jak to usłyszałam, ale w pierwszej kolejności, jako że ja zazwyczaj wykazuję się takim dość analitycznym myśleniem, próbowałam sobie wymyślić, jak ta osoba, która to mówi, połączyła w anatomii żołądek z macicą. Ale nie udało mi się tego rozwikłać. To chyba była najdziwniejsza rzecz, jaką usłyszałam. Natomiast rzeczywiście koty są w dość trudnej sytuacji, ponieważ przez długie, długie wieki były obarczane winą za mnóstwo rzeczy, które nie były w żadnym stopniu ani ich winą, ani odpowiedzialnością, tylko jakoś ten biedny kot, który prawdopodobnie przez swoją niezależność i bytowanie takie trochę przy człowieku, a trochę nie, przez swoją samodzielność na przykład w wyżywianiu się i przez to, że nie był tak bardzo uzależniony od ludzkiej opieki jak pies, no niestety był obarczany różnymi odpowiedzialnościami, a to za plagi, a to za jakieś złe rzeczy, które się wydarzały w okolicy. Niestety też, no, wydaje się, że takie powinowactwo pomiędzy kobietą a kotem to jest coś, co towarzyszy przez wieki już tej relacji, a ponieważ no, samotne kobiety nie były nigdy dobrze postrzegane w społeczeństwie w dawnych wiekach, no a ta samotna kobieta z kotem to już na pewno musiała być czarownica. W związku z czym no, te koty gdzieś tam tak jakoś odruchowo często były przez ludzi obarczane właśnie no, takimi przykrymi, powiedzmy, jakimiś działaniami. No i też przez to były bardzo źle traktowane. I do dziś ja widzę, że kotom się przypisuje różne zachowania, różne rzeczy, które zupełnie jakby są sprzeczne z ich naturą bardzo często i też z ich sposobem funkcjonowania, bo przypisywanie zwierzęciu, na przykład to, że jest ono złośliwe i dlatego nasikało nam na przykład do butów czy na kołdrę, no to jest kompletny brak zrozumienia po prostu kocich komunikatów. Więc rozchodzimy się tutaj w dwie różne strony na poziomie niemalże języka ludzkiego i kociego. Ale właśnie nawet od lekarzy się często słyszy, że a, bo kot jest złośliwy, a bo kot jest wredny. Kot nie jest złośliwy ani wredny. Kot jest zwierzęciem, które często wie, czego potrzebuje i stara się to zakomunikować w najbardziej logiczny dla siebie sposób. A my po prostu, nie odbierając tych komunikatów, zaczynamy uderzać w ton emocji zupełnie niesprawiedliwie.
I proszę zauważyć, że kotom się przypisuje taką bardzo negatywną moc sprawczą. Pamięta pani audycję, to wiele lat temu, zadzwoniła słuchaczka do studia i powiedziała właśnie, że no, koty duszą noworodki.
Tak, i to też jest bardzo ciekawa rzecz, bo ja starałam się już wielokrotnie dotrzeć do źródła tej historii, skąd to się bierze. I powiem tak, po pierwsze, prawdopodobnie rzeczywiście jest to często spotykane, że koty lubią spać z małymi dziećmi, bo małe dziecko jest ciepłe. Więc kot się kładzie obok, przytula się boczkiem i po prostu sobie leży. Nie do końca jestem w stanie sobie wyobrazić kota, który świadomie udusi noworodka, na przykład kładąc się na nim, ponieważ leżenie na małym dziecku jest niewygodne, a koty nie lubią rzeczy, które są niewygodne, więc po co miałby to robić? Ale wydaje mi się, że tym, co zostało jakby przypisane kotom, była po prostu śmierć łóżeczkowa, która no jest jednym ze schorzeń i zagrożeń tego wczesnego życia małych dzieci. Natomiast no, nie rozumiano tego mechanizmu, nie było na kogo zwalić winy, no to zwalano na kota. Ostatnia taka informacja na temat kota, który miał udusić noworodka, pochodziła chyba sprzed 2 lat, z tego co pamiętam, z obszarów Ukrainy, gdzie dziecko miało być zostawione w wózku na zewnątrz domu, gdzieś na jakimś, w obrębie jakiegoś podwórka. I tam właśnie miało się udusić i miała być to wina kota, który wskoczył do wózka. Przypuszczam, że nikogo przy tym nie było. Być może to dziecko na coś chorowało. Być może było tam sto innych okoliczności, nie wykluczając udziału osób trzecich, ale oczywiście najprościej było zwalić na kota, prawda?
Czy opiekunowie często myślą, że bardzo dobrze znają swoje koty i zawsze je rozumieją?
O tak. Najczęściej takim argumentem, który ma przekonać, że mamy dużą wiedzę o danym zwierzęciu, jest to, że mamy je bardzo długo. Czy to konkretne, czy jakieś inne. Ja mam w domu światło od 36 lat i jakoś nie wiem do końca, jak działa instalacja elektryczna. Więc sam fakt przebywania w obecności kogoś lub czegoś nie czyni z nas ekspertów w tej dziedzinie. To, że my mamy te zwierzaki przy sobie, bardzo często też nie oznacza, że jesteśmy idealnymi opiekunami. Ja sama wiem, ile błędów w życiu popełniłam, sprawując opiekę nad swoimi kotami. I to jest normalne, że ludzie się mylą. Natomiast pytanie brzmi, czy chcą to zmieniać, czy chcą się uczyć, czy chcą poznawać rzeczywiście te swoje zwierzęta, nadążając za nowymi odkryciami, za nowymi informacjami, które przede wszystkim dostarczą nam świat nauki. Jeżeli ktoś mi mówi, że on od 20 lat ma koty i całe życie karmił je mlekiem z grysikiem i te koty miały się świetnie, to mi tylko pozostaje współczuć tym kotom. Bo to, że ta osoba myślała, że te koty mają się świetnie, to wcale niekoniecznie przekładało się na ich stan zdrowia i samopoczucia.
Właśnie ja też pamiętam, że na spotkaniach autorskich z panią zawsze było mnóstwo pytań i to chyba jednak świadczy o tym, że ta wiedza jest wątpliwa, bo nie byłoby pytań, gdyby wszyscy wiedzieli o kotach wszystko, prawda?
Tak, dlatego właśnie edukacja w tym zakresie jest czymś bardzo ważnym. Dlatego ja w swojej pracy, poza pisaniem książek, również zajmuję się taką edukacją bardziej bezpośrednią. W tej chwili głównie w formie webinarowej, ale staram się, żeby tego było jak najwięcej, żeby jednak do tych opiekunów docierać, bo no, wydaje mi się, że jest bardzo jeszcze dużo takiej pracy właśnie polegającej na edukowaniu, bo no, jest to rzecz, która kuleje, a najsmutniejsze jest to, że jeśli chodzi właśnie o zachowania, czy potrzeby kotów, czy ich reakcje, to tak naprawdę bardzo często ten brak wiedzy ujawnia się w gabinetach weterynaryjnych, gdzie po prostu lekarze czasami dają takie wskazówki i takie porady, typu jeśli ci kot nasika na przykład na dywan, to wsadź mu w to pyszczek. No ja gratuluję takiego podejścia, bo to jest podejście równie rozsądne jak, nie wiem, bicie dziecka za to, że coś stłukło. No nie, absolutnie. To nie tędy droga, a niestety to się dalej powtarza, co znowu świadczy o niezrozumieniu tych zwierząt.
Porozmawiajmy chwilę o takich konkretnych przykładach. Czy te różne zachowania kotów najłatwiej jakby odczytać ich starania, żeby urobić tego opiekuna w kwestii dostępu do jedzenia? Bo czy to zawsze chodzi o jedzenie, jeśli chodzi właśnie o zachowania kocie?
Nie zawsze chodzi o jedzenie. Bardzo często chodzi o realizację naturalnych, gatunkowych potrzeb. Takim doskonałym przykładem jest jakaś taka irytacja w stosunku kotów, na przykład za to, że one drapią. I zaraz jest informacja, bo ten kot drapie złośliwie, po to, żeby mnie zmusić do tego, żebym zwróciła na niego uwagę. No jeśli drapanie mebla jest jedynym sposobem na to, żeby opiekun wstał i ruszył w kierunku tego zwierzęcia, to ja się zwierzęciu nie dziwię. Ono po prostu używa skutecznego sposobu. Druga rzecz to jest kwestia właśnie realizacji tych potrzeb instynktownych często i gatunkowych. Drapanie jest cechą kota. Jeśli ktoś nie chce się pogodzić z tym, że coś może zostać w domu podrapane, no to po prostu niech się na kota nie decyduje, będzie łatwiej. Tak jak, nie wiem, króliki gryzą kable, a psom zdarza się na przykład też coś w domu zniszczyć, na przykład, nie wiem, pogryźć buta. No zdarza się, tak? Ale to nie znaczy, że my mamy mieć pretensje do tego zwierzaka. Innym takim przykładem jest też zawsze po prostu staram się nie wybuchnąć śmiechem, jak ktoś się oburza za to, że kot na przykład wskakuje na meble. No bo jest kotem, ma nogi, potrzebę eksploracji otoczenia w systemie 3D, czyli również na wysokość. Ja z miłą chęcią prześlę do pani redaktor zdjęcie, które dzisiaj rano wykonałam Gackowi i naprawdę można je śmiało umieścić na profilu audycji. Ja go wpuściłam na 30 sekund do pokoju, naprawdę, po czym on był na najwyższej szafie. I to na takiej szafie, gdzie żaden kot nigdy jeszcze nie wskoczył. No ale jak widać, Gackowi się udało. Więc zrozummy nasze zwierzęta, zrozummy ich potrzeby, zamiast się irytować, że po prostu są sobą.
Dzisiaj z ust ekspertki psiej, pani Joanny Korbal, padło takie stwierdzenie, że nawet eksperci no nie wiedzą wszystkiego, bo to jednak mogą być domysły, jeśli chodzi o większość zachowań, które po prostu trudno jednoznacznie interpretować. I tak jest przecież w stosunku do kotów również, prawda?
Oczywiście. Ja mam wrażenie, że w stosunku do kotów to jest czasami jeszcze dalej posunięte, bo pamiętajmy, że behawiorem psów i w ogóle kwestią zachowań psów zaczęto się zajmować dużo wcześniej, ponieważ psy generalnie były uznawane za zwierzęta bardziej użyteczne, bardziej przydatne. Więc wcześniej zaczęto się pochylać nad tym, jak się z nimi dogadać, bo człowiek czerpał z tego korzyści na zasadzie jakiegoś tam współżycia. Korzyści wynikające z życia z kotem są na zupełnie innym poziomie. Są bardziej na poziomie emocji niż na poziomie na przykład wspólnej pracy, którą człowiek chociażby w przypadku zwierząt pasterskich, psów pasterskich mógł wykonywać razem z psem. Więc też spojrzenie na koty jest inne. I ja się w pełni zgadzam tutaj z tym twierdzeniem, że nie wiemy wszystkiego, bo nie jesteśmy w stanie na ten moment nawet poznać absolutnie wszystkich tajników tych zwierzęcych umysłów, ponieważ cały czas to badamy. Nie jesteśmy w stanie na ten moment rozszyfrować do końca ludzkiego umysłu, a co dopiero mówić o umyśle innego gatunku.
Jeszcze chciałabym na chwilę pochylić się też nad tą kwestią, że koty, nie jest też wcale nam łatwo je obserwować, zwłaszcza osobom, które zgadzają się na to, żeby te koty po prostu sobie samowolnie opuszczały dom czy mieszkanie. No to już w ogóle te osoby nie mają pojęcia, co z tymi kotami się dzieje. I tu też chciałam nawiązać do takich zachowań, bardziej też opiekunów tych kotów, którzy twierdzą, że te koty po prostu muszą wyjść, bo to jest dla nich dobre, mają różne argumenty. Natomiast są, i to powiem tak kolokwialnie, głusi na to, co te koty rzeczywiście robią w środowisku.
Tak, rzeczywiście jest taka grupa ludzi, którzy są no, nie do przekonania co do kwestii skutków wypuszczania kotów. I najczęściej tym, co w ogóle może ich przekonać, jeśli jest coś takiego, bo niektórzy nawet w takim przypadku się nie uczą, to jest tragedia. Tragedia, która się wydarza, bo kot spadnie pod auto, bo kot zostanie gdzieś zagryziony, bo wróci tak poraniony, że nie da się go już uratować, bo się gdzieś tam dowlecze właśnie do domu z przetrąconym kręgosłupem. I wtedy gdzieś do części z tych ludzi, bo nie do wszystkich, dociera, że puszczanie tego zwierzęcia bez nadzoru jest błędem. I tutaj oczywiście zaraz pada argument, że przecież koty zawsze wychodziły i koty zawsze biegały po świecie luzem i one są takie wolne i niezależne. Ja się zgadzam, że tak było. Natomiast tak się składa, że w starożytnym Egipcie nie było dróg ani autostrad, po których jeździły samochody, tak? Więc jeśli mamy warunki jak ze starożytnego Egiptu, to okej, możemy się zgodzić na to, że kot sobie chodzi luzem. Ale nie mamy takich warunków, ponieważ nasz świat się zmienił, a koty nie są w stanie przewidzieć wszystkich niebezpieczeństw, które na nie czyhają. Co więcej, koty w wyniku udomowienia między innymi straciły część swojego umaszczenia ochronnego. Bo najbardziej takim pierwotnym umaszczeniem kota jest umaszczenie burę, czy kręgowane, czy centkowane. A teraz jak mamy koty na przykład łaciate, to one są tak fantastycznym celem dla drapieżników, na przykład dla dzikich ptaków, że to jest moment i taki kot staje się kolacją. A on nawet nie wie, że ma się bać, bo skąd ma wiedzieć. Więc nie będzie na to uważał. Plus właśnie na przykład cała masa problemów zdrowotnych, których nie zauważamy z tego powodu, że nasz kot na przykład wychodzi i załatwia się na zewnątrz. I teraz skąd ja mam wiedzieć, że on akurat w tym momencie ma biegunkę? Albo że ma krwiomocz? Albo że właśnie nie może się wysikać, bo ma zapalenie pęcherza i doszło do obrzęku cewki moczowej? Jak ja to mam w domu i ten kot mi 6 razy wejdzie, wyjdzie, wejdzie, wyjdzie, wejdzie, wyjdzie do kuwety, to ja wiem, że jest problem. A jak on chodzi po zewnętrzu, no to skąd ja mam wiedzieć? Plus oczywiście jeszcze do tego wpływ kota na środowisko. No nie, to jest przestarzałe myślenie, które zupełnie nie przystaje do dzisiejszych warunków, po prostu.
A nie zastanawiała się pani nad tym, że panuje taki w naszej świadomości taki chaos co do w ogóle statusu kota? Bo nie wiadomo, czy to jest zwierzę wolne, wolnobytujące, bezdomne, dzikie, udomowione.
Tak, panuje chaos, który został jakby w naszych głowach jako takie pokłosie tego właśnie, jak przez lata długie kot był traktowany. I z tym między innymi walczy w tej chwili Państwowa Akademia Nauk, która wydała oficjalne oświadczenie na temat tego, że status kotów dzikich to jest w Polsce, jest to status, który można przypisać wyłącznie do żbika i rysia. I to są koty dzikie. Natomiast wszystkie koty, które są kotami domowymi, to są koty, które nie mogą być określane mianem kotów dzikich, ponieważ one co najwyżej są wtórnie zdziczałe, ale to nie daje im statusu zwierząt dzikich. To jest dalej zwierzę udomowione, które wróciło jakby do tego środowiska w wyniku ludzkich błędów. Więc to my za to odpowiadamy. My jako te osoby, ten gatunek, który na przykład nie dopilnował kwestii kociego rozrodu. I dopuściliśmy do tego, że one się znalazły w tym środowisku wtórnie, gdzie tak naprawdę naszą odpowiedzialnością jest teraz to naprawić.
O, to jest ciekawy temat, który myślę będziemy rozwijały. Ja tylko na zakończenie chciałam zapytać, czy Gacek na tej szafie dalej siedzi, czy on już zszedł?
Nie, nie, nie. Został, że tak powiem, na razie poproszony o opuszczenie placówki.
Posłuchał?
W związku z czym, tak, nawet tak, dosyć grzecznie. Natomiast no, on ma właśnie takie pomysły. Więc w razie czego, gdyby ktoś miał wątpliwości, gdzie wchodzi kot, to można zawsze wysłać Gacka i on z chęcią zaprezentuje.
Dziękuję bardzo. Słyszymy się za tydzień, mniej więcej o tej samej porze.
Do usłyszenia.